Strefa Młodych. Strefa Młodych. Na 103 i 106 FM.
Dobry wieczór Państwu, kłaniam się serdecznie w, jak co tydzień w Strefie Młodych. Dziś trochę strefa nietypowa, bo i sytuacja także w naszym województwie nietypowa. W ostatnim czasie mieliśmy sporo wyłączeń prądu. Sobota to był dzień taki newralgiczny, gdzie nawet w dużych ośrodkach, nawet w wielkich miastach wojewódzkich to zasilanie było wyłączone przez określony czas. W jednych miejscach krócej, kilka godzin, w innych miejscach naszego województwa mieszkańcy oczekiwali także na przywrócenie zasilania dużo dłużej. Stąd dziś postanowiłem zaprosić do Strefy Młodych, myślę, osobę, która trochę nam w tych sprawach energetyki, elektroniki, elektryki także opowie więcej. Dziś zaprosiłem do naszego studia telefonicznie doktora inżyniera Szymona Wermińskiego, świeżo upieczonego doktora Instytutu Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki Uniwersytetu Zielonogórskiego, na którym także wykłada w tych sprawach studentom wykłady, ma także wśród młodych ludzi, ale także jest propagatorem, popularyzatorem właśnie tej wiedzy o nie tylko wysokich napięciach. Stąd dziś taka przed nami rozmowa. No a skutkami wichur są na przykład, skutki były takie, że ponad 30% linii wysokiego napięcia w województwie zostało uszkodzonych. Pomocy wymagały między innymi lubuskie szpitale także, a było też wiele zgłoszeń związanych z tym, żeby te awarie usuwać. Jak słyszymy, także słyszeliśmy przed chwilą w wiadomościach, jedna ofiara śmiertelna właśnie wśród energetyków, tych, którzy po tym żywiole także pracowali nad tym, by przywrócić nam wszystkim tą elektryczność. Tą elektryczność, która okazała się bardzo ważna i jak zdrowie doceniamy wtedy, gdy je tracimy, tak samo jest chyba właśnie z tymi wszystkimi dobrami współczesności, takimi jak właśnie energia elektryczna, bez której nie wyobrażamy sobie wielu codziennych spraw, no a niektórzy nie są w stanie bez tej elektryki, elektroniki w dzisiejszych czasach z wiele także zdziałać, no bo wiele urządzeń, wiele także spraw związanych z życiem codziennym, jak chociażby pobór wody czy sterowanie ogrzewaniem. To wszystko odbywa się w sposób już związany ściśle tylko z energią elektryczną, gdy jej brakuje. No mamy nawet problem z tym, żeby odsłonić sobie w mieszkaniu żaluzję. O tym wszystkim chciałbym dzisiejszym naszym gościem porozmawiać. No a Państwa zapraszam do, myślę, ciekawej audycji, która już po przerwie muzycznej z naszym gościem będzie się toczyć.
Strefa Młodych na 103 i 106 FM. Strefa Młodych.
I tak jak zapowiadaliśmy, naszym gościem jest Szymon Wermiński, doktor, inżynier Uniwersytetu Zielonogórskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki na Uniwersytecie, dokładnie rzecz biorąc. Szymonie, znamy się także oczywiście z anteny Radia Zachód, bo nierzadko także gościłeś i na antenie także Strefy Młodych. Stąd postanowiłem dzisiaj wykorzystać także to, że sprawami energetyki także interesujesz się od dawna, ale także tym wszystkim, co jest związane właśnie z popularyzacją nauki o prądzie elektrycznym, chyba tak to mogę kolokwialnie nazwać. Zaraz sobie, myślę, o tych sprawach porozmawiamy. Sprowokowała mnie ta sytuacja sobotnia, w której też wielu z nas po prostu prądu nie miało i to nieważne, czy w mniejszej, czy w większej miejscowości, czy w dużym mieście, po prostu tego prądu nie było. No i wielu pyta się o przyczyny tego typu sytuacji, bo mamy XXI wiek. No i wichura, wiatr potrafi spowodować, że tego zasilania zaczyna brakować. Inni mówią wręcz nawet o blackoucie. No a ja chciałem z tobą o tym porozmawiać, jak to jest z tym naszym prądem. No i czy w przyszłości, oprócz takich nagłych zdarzeń, także może być sytuacja, że musimy być przygotowywani na jakieś zaniki prądu dla typowych takich odbiorców, no jak my wszyscy, mieszkańców województwa lubuskiego. Wiele wątków, może część z nich uda nam się dziś poruszyć. No ale tak naprawdę to chciałem cię trochę podpytać właśnie, co się stało w tą sobotę, w ten sobotni poranek i ta awaria, która była usuwana, według ciebie jakie ma także przyczyny i czy tak łatwo jest zasilić wszystkie te nasze domy w energię elektryczną? To chyba problem coraz większy w związku ze zwiększaniem także ilości odbiorców, czy także ich no tego wszystkiego, bo każdy z nas ma te urządzenie elektryczne, tego wszystkiego, z czego korzystamy, czyli coraz więcej prądu po prostu zużywamy.
Tak, tu wprowadzenie, dziękuję za piękne wprowadzenie. Oczywiście zakres, który poruszyłeś w tym, co powiedziałeś przed chwilą, jest taki szeroko obejmujący całe te problematykę i zagadnienia, które w systemie się dzieją tak przekrojowo. Tutaj myślę, że warto zacząć, czy powiedzieć, zauważyć pewną rzecz, która jest taka charakterystyczna. Jak coś mamy, to tego nie doceniamy, czy nie zauważamy. Tak jak powietrze, nikt się nie zastanawia nad tym, że jest powietrze. Tak samo też jest z energią elektryczną. Już chyba mało kto się zastanawia, no może po tej sobotniej nocy to może więcej osób, ale do pewnego momentu jakby mieliśmy i nikt się nie zastanawia nad tym, że energia elektryczna jest cały czas dostępna. Po prostu przyjmujemy, że jest i nie myślimy o tym.
I więcej, jeszcze nie zastanawiamy się, skąd ona się bierze i kto ją nam dostarcza i że są ludzie, którzy cały czas czuwają nad tym, żeby nam tej energii nie zabrakło, a jak nam zabraknie, żeby jak najszybciej wróciła.
Dokładnie tak. I to tak właśnie jest, że jest grupa operatorów, które na tym czuwają, więc to podsumowując ten początek, system energetyczny to taki zapomniany olbrzym, który po prostu jest takim olbrzymem, a mało kto o tym pamięta. I tak jak wspomniałeś, są ludzie, którzy na tym czuwają, tak zwani operatorzy systemów dystrybucyjnych oraz operator systemu przesyłowego, może pokrótce później powiem, jaka jest różnica. I oni tam oczywiście cały czas czuwają non-stop. To nie jest tak, że jak zaniknie napięcie, to ludzie dzwonią, bo myślą, że nikt o tym nie wie. To znaczy, może są takie osoby, które myślą, że nikt o tym nie wie, czy nie interesuje, to oni od razu wiedzą, jak najszybciej takie rzeczy starają się, robią co mogą po prostu, żeby jak najszybciej awarię usunąć. Mają tego jak najbardziej świadomość. Operator systemu przesyłowego, jakby zasilanie w Polsce bierze się głównie z elektrowni cieplnych, czyli z węgla kamiennego i brunatnego. To jest około 80% potencjału mocy. Więc to są te kręcące się turbiny, jakbyśmy popatrzyli tak w głąb elektrowni, kręcące się turbiny, masy wirujące, które ważą na przykład 40 ton. Taka masa wirująca się kręci z częstotliwością 3000 obrotów na minutę, co daje oczywiście 50 Hz w sieci napięcia przemiennego. Docelowo w gniazdku naszym takim elektrycznym mamy te 230 V, to jest napięcie skuteczne. No i z elektrowni ta moc jest wyprowadzana. Oczywiście całego to nie będę mówił, tych aspektów, bo to w radio, no najlepiej tak się widzi na rysunku. Natomiast
ona krótko jest... mówiąc, my także ja tylko ci przerwę, my także jako województwo czerpiemy z elektrowni bodajże w Turowie właśnie energię elektryczną także.
Znaczy blisko mamy Turów oczywiście, natomiast ten system cały jest połączony, to jest mapa na stronie TSE linii, tras linii wysokiego napięcia, najwyższego napięcia, wysokiego napięcia. Operator sieci przesyłowych, którym u nas jest PSE, czyli polskie systemy elektroenergetyczne, on zajmuje się liniami wysokimi, wysokiego napięcia i najwyższego napięcia. Później są operatorzy systemów dystrybucyjnych, tacy jakby lokalni bardziej, oni zajmują się liniami niskiego napięcia i średniego napięcia. Tak? Te najwyższe napięcia to jest 750 kV, 400 kV, później jest 220, 110 kV, takie linie, gdzieś autem jak jedziemy, to dosyć duże słupy widać. No i te średnie to jest powyżej kilowolta do 60 kilowoltów.
Ja tak jeszcze przerwę obrazowo, czyli im wyższe napięcie, tym wyższy słup.
Tak, muszą być większe odległości. Tutaj dla przykładu to też ciekawa rzecz jest. Przy napięciu, powiedzmy sobie, zaszalajmy ten 750 kilowoltów, to najwyższe napięcie.
To u nas chyba w województwie, bo ja sobie tą mapkę od razu przeglądam, to chyba takiej sieci nie widzę na terenie naszego województwa.
Tak. Nie. Ona, ja też tą mapkę mam tutaj zaraz. To jest sieć, która jest filetowo i ona jest od Rzeszowa, idzie do Ukrainy. To jest taki jeden kawałek, więc my tutaj mamy Leśniów, Poznań, zielona nitka, czyli te 450 idzie nam z Poznania, z okolic Poznania. I dla 750 to są odległości rzędu na przykład 2 metry. Przy 2 metrach nastąpi przeskok iskry. Tak, nie musimy dotykać przewodu, to jest tak już napięcie na tak dużym, na tak dużą wartość ma, że przebicie powietrza nastąpi w odległości około 2 metrów. Oczywiście przy normalnym ciśnieniu, normalnej wilgotności, bo przy wilgotności większej ta odległość może się wydłużyć. Czyli
jak będzie mgła, czy jak będzie deszcz, to krótko mówiąc, stąd te odległości muszą być odpowiednio większe i te słupy muszą być odpowiednio wyższe, żebyśmy my, którzy pod nimi przechodzimy czy przejeżdżamy, po prostu nie ulegli porażeniu.
Tak. I też, żeby między sobą te przewody nie nastąpiło zwarcie. Nie może być za małych odległości, żeby w przypadku wiatru gdzieś przewód się, mówiąc tak potocznie, zakołysze i czy będzie deszcz właśnie. To muszą być odległości, które spowodują, że nie będzie tego przebicia powietrza, nie będzie jakby takiego wyładowania małego, piorunowego. Dlatego, tak jak tu mówiliśmy, im większe napięcie, tym większy słup. No i teraz, żeby tutaj dużo też nie mówić na ten moment o tej energii, to zaczęliśmy od tego, co było powodem tych awarii w sobotę i przy takich wichurach, no to oczywiście to jednym z najczęstszych powodów, czy głównym, jest to, że drzewo po prostu spadnie na taką linię wysokiego.
A w naszym zalesionym województwie to jest raczej nieuniknione.
Tak, jak się można dokładnie, jak można sobie zobrazować, to rzeczywiście u nas to nie jest trudne.
No, coś nadzwyczajnego, krótko mówiąc.
Nadzwyczajnego. Tak, takie drzewo po prostu spadnie na linię. Z racji tego, że to napięcie jest wysokie, to w tym momencie mokre drzewo nie jest izolatorem. Ono po prostu zwiera do ziemi całą tą linię. W związku z tym są specjalne zabezpieczenia w systemach. To oczywiście są wszystkie takie, przekrojowo mówimy też, nie będziemy wchodzić w głąb, ale są zabezpieczenia, które automatycznie odłączają taką linię od zasilania. Próbują jeszcze załączyć ją parę razy, tak zwane samoczynne ponowne załączenie, ale jak to zwarcie jest, więc w efekcie ta linia zostaje odłączona. No i dopóki nie przyjedzie grupa, która dystrybutora, która to usunie to drzewo, no to nie można załączyć takie linie. Oczywiście w przypadku burzy, czy w przypadku takiej pogody, jak było ostatnio, no to też wiadomo, że bezpieczeństwo ludzi jest ważne, więc oni też muszą poczekać, aż ta burza, aż ta wichura ustąpi, żeby sami nie być poszkodowani. W związku z tym to jest ten czas, który musimy poczekać, aż taka awaria zostanie, takie drzewo zostanie zdjęte. A inna rzecz to jest taka, że same słupy też zdarza się, że się połamią jakoś niefortunnie, więc taki słup później trzeba odbudować. No i to też znowu jest czas. Oczywiście wszyscy, jak nie mamy energii, no to chcielibyśmy ją jak najszybciej mieć, ale ekipy robią, co mogą i to po prostu nieraz jest tak, że jednak te parę godzin albo dzień, dwa trzeba poczekać i tego nie da się przeskoczyć.
Krótko mówiąc, mieliśmy, jak rozmawiałem jeszcze w międzyczasie z operatorem właśnie z Eneą, w przypadku na przykład Zielonej Góry, tutaj mieliśmy po prostu z kilku miejsc te linie energetyczne po prostu zablokowane, uległy właśnie zwarciu. Nie tyle, że jedna linia uległa, ale także to było około 20 linii, które doprowadzają prąd do Zielonej Góry. Stąd, gdy jednocześnie się tyle wydarzy, no to trudno oczekiwać, żeby szybko te skutki wichur po prostu naprawić. No okej, już wiemy.
No tak, tych linii niskiego napięcia czy średniego na powietrznych jest sporo i tak jak właśnie zauważyłeś, no nie jest to takie proste, jest faktycznie kilkadziesiąt linii było uszkodzonych w naszym rejonie, no to jest naprawdę bardzo trudne, żeby to wszystko szybko przywrócić.
Dobrze, wiemy już w takim razie, znamy przyczyny, to teraz trochę porozmawiajmy o skutkach, ale także o źródłach zasilania. Wspomniałeś elektrownie węgla brunatnego, węgla kamiennego. Pytanie, czy jesteśmy w stanie się zabezpieczyć także na wypadek tego typu zdarzeń losowych, jakimi są właśnie wichury, bo przypomnijmy, że chyba w 2017 roku mieliśmy orkan Ksawery, który także spowodował duże wyłączenia prądu, przynajmniej w naszym rejonie. I pytanie teraz, czy my jesteśmy skazani już po prostu w przypadku takich sytuacji? I też o inne chciałem zapytać ciebie od razu źródła blackoutów, no bo zdarzenia losowe czy klęski żywiołowe to jedno, ale druga sprawa to też wzrost poboru energii elektrycznej poprzez coraz to nowe urządzenia elektryczne włączane do sieci. No i także rozwijający się przemysł i zapewne nie nadążające za tym rozwój sieci energetycznej, czy także rozwój no, tych źródeł zasilania, które możemy stosować w Polsce. Jak obserwujesz to też jako osoba zainteresowana tematem, to jakbyś na to spojrzał tak obrazowo, gdybyś mógł nam o tych sprawach opowiedzieć?
Tak, no to jest ciekawy aspekt. To tu kilka wątków poruszyłeś, to jeden z nich to jakby blackouty, czy przerwy w dostawie energii elektrycznej. Blackout to brzmi tak groźnie, blackout się kojarzy z takim na większym obszarze utratą energii. No to myślę, że w przypadku jak mieliśmy tą sytuację w sobotę i to było dosyć duży obszar, to tak duża część lubuskiego województwa, no to myślę, że tu spokojnie można użyć takiego słowa blackout. Natomiast blackout, czyli przerwa w dostawie energii, powody mogą być różne. To jak mieliśmy w sobotę przykład, no to powodem były warunki takie nadzwyczajne, którym jest burza, burza, wichura w tym przypadku, albo też burza może być, ale tutaj wichura, która połamała te linie napowietrzne. Oczywiście no, można by, ktoś mógł pomyśleć, no to dlaczego tych linii nie zakopią pod ziemię? No jest to możliwe. Większość linii jest w Polsce na powietrznych. Mówimy tutaj, są klasyfikacje, no może tu nie będę się, bo widzę ten obrazek przed sobą, natomiast jak się słucha, to może ciężko się na tym skupić, ale mamy jakby klasyfikacje najwyższe napięcia, wysokie napięcia, średnie i najniższe. To najniższe napięcia, nawet najniższe napięcia, gdzie tu byśmy się spodziewali, że te 230 V znane nam będzie pod ziemią, to okazuje się, że więcej trochę nawet jest na powietrznych. To nawet te linie idą na powietrzu i średnie napięcie już idzie dużo więcej na powietrzu, natomiast wysokie napięcia, najwyższe napięcia, to tam prawie że wszystkie idą w powietrzu. Więc czy można zakopać, jest pytanie, czy można to pod ziemią poprowadzić? Można, natomiast jest to bardzo drogie przedsięwzięcie i bardzo na kilkanaście lat. Tak, no bo jak sobie oczywiście wyobrazimy pole, to ktoś powie, no to za problem, w polu wykopmy i już. No może tak, ale jak popatrzymy na to, że długość linii, którą dysponuje operator, no to jest operator systemu przesyłowego, jeszcze nie mówię dystrybucyjny, no to jest razem, to jest, no powiedzmy 15 tysięcy kilometrów, tak?
I teraz jak w całej Polsce. Sobie, że...
Słucham?
W całej Polsce.
W całej Polsce, ale to mówię tylko o operatorze systemów przesyłowego, tych nie mówię o... Czyli to są długości 400 kV linii, 220 kV linii. Tak, nie ma w tym 110 kV i tych najniższych i tak dalej. To są tylko te jakby takie autostrady, mówiąc obrazowo, przekładając na drogi. To jest 15 tysięcy kilometrów samych tych najwyższych napięć, takich wysokich.
No, gdybyśmy tyle autostrad w Polsce mieli, to byłoby zupełnie inaczej.
Byłoby dobrze, tak przekładam to obrazowo na takie autostrady, drogi gminne, czyli te autostrady, autostradami zajmuje się operator systemu przesyłowego, a tymi gminnymi operator sieci dystrybucyjnych. Czyli tych autostrad takich energetycznych mamy 15 tysięcy kilometrów, a tych gminnych dróg, czyli tych w sensie energetycznym jest dużo, dużo więcej, więc to są tysiące, dziesiątki tysięcy kilometrów. No jak sobie wyobrazimy, żebyśmy mieli to poprowadzić pod ziemią, no, no to jest duże wyzwanie, bo w ziemi, jak wiemy, idą różne inne też linie, media. Inne media. Ogólnie idą inne media, idą woda, kanalizacja, internety i tak dalej, mówiąc potocznie. Więc no to jest z tego powodu, jest to trudne. Więc wracając do powodu blackoutu, więc jeden to są wichury, no trudno zakopać te linie w krótkim czasie pod ziemię. Drugim powodem mogą być oczywiście to, co wspomniałeś, problem z bilansem mocy, z pokryciem zapotrzebowania. W systemie jest tak, że no w każdej chwili musimy to zapotrzebowanie pokryć. To jest też szeroki temat, bo tu wchodzi w to fotowoltaika i inne aspekty, żeby jakby skupić się na jednym, nie będę wszystkim mówił, bo po prostu to...
Zabraknie nam audycji, krótko mówiąc.
Zabraknie audycji, tak, bo to wszystko jest na kilka godzin tak naprawdę mówienia na slajdach. Dlatego tutaj też trzeba mieć świadomość, że ja skracam mocno ten komentarz. Jeśli chodzi o zapotrzebowanie, no jest tak, że zapotrzebowanie energetyczne rośnie. System tak szybko nie... Już w Polsce praktycznie na pograniczu jesteśmy zdolności wytwórczych. Jak sobie ktoś ma ochotę, może wejść na www.pse.pl, tam jest taka mapka na pierwszej stronie, nawet widać w danej chwili, jak jesteśmy z ościennymi państwami połączonymi, jak współpracujemy. Więc w sytuacjach takich kryzysowych weźmiemy sobie od Niemiec, czy tam od Ukrainy, czy od innych państw, którymi jesteśmy połączeni. I jeśli chodzi o pokrycie, no jest coraz więcej też samochody elektryczne wchodzą do udziału, zaczynają mieć większy udział w tym poborze energii. Problemy jakie są, no to jak są upalne lata, też pozbywamy się tej energii, tracimy te pełne zdolności wytwórcze, ponieważ jak jest gorąco, no to większość jednostek jest cieplnych, nie może pracować z maksymalną mocą, przegrzane są linie, więc tutaj też tracimy, czy jak wyschnięta jest jakaś rzeka, nie mamy tych dodatkowych mocy. No i w takiej sytuacji jest problem z pokryciem na zapotrzebowanie. I w takiej niefortunnej sytuacji też mogą nastąpić jakieś wyłączenia w systemie. Był też przykład niedawno Bełchatów 25 maja z jakichś powodów awarii energoelektroniki, która wyprowadza energię na zewnątrz z elektrowni, zabezpieczeń elektroenergetycznych, która wyprowadza energię z elektrowni, też nastąpiła awaria, cała elektrownia, 4 gigawaty prawie odłączyło się od systemu. I system jest tak połączony, że cały europejski system, tak, w Bełchatowie wyłączyła się elektrownia, a cały europejski system widział wahnięcie częstotliwości na poziomie 0,1 Hz. Więc tak system jest połączony ze sobą.
Taka też technika, która potrafi to zmierzyć i potrafi to wychwycić. No i my też potrafimy szybko zareagować także importem. Bardzo to są ciekawe naczynia połączone ze sobą, gdzie my możemy w bardzo szybkim czasie, relatywnie oczywiście, nie spowodować, że nagle pół kraju czy 1/4 kraju pozostanie bez prądu, bo to są takie ilości chyba odbiorców, jeżeli dobrze sobie wyobrażam. To może nie 1/4, ale może 1/10 kraju musiałaby być w pewnym momencie wyłączona.
Mówimy o sytuacji, której
na przykład takich Bełchatów czy Turów trzeba by było zamknąć. Tam chyba 8% Turów pokrywa zapotrzebowania krajowego. O tym się mówiło przy okazji tego sporu z Czechami.
Turów, 8% Turów. W Turowie teraz jest, umknęło mi, bo Bełchatów ma prawie 4 gigawaty, a w Turuszowie byłem i tam było parę gigawatów. Teraz dobudowali chyba jedną, tam nie wiem, około 3 gigawatów może być. Musiałem zobaczyć, bo to się zmieniało ostatnio. Mhm. No w całym polskim systemie, jak sobie popatrzymy, jeśli mówimy teraz o całym potencjale, jest mocy zainstalowanej 50 gigawatów, tak już nie bawiąc się w te końcówki. Tylko to jest moc zainstalowana, a nie moc, którą możemy w danej chwili osiągnąć. Taka moc, której w danej chwili możemy osiągnąć, realnie to jest około 30 gigawatów, ponieważ część mocy jest przeznaczona na rezerwy. Jak mamy źródła odnawialne, to one nie zawsze generują pełną moc i tak dalej. Więc taka realna moc, którą możemy osiągnąć, to jest 30 gigawatów, mniej więcej, tak? A jak zauważymy sobie na krzywej dobowej, którą pobieramy jako kraj cały, no to w szczytach dochodzi nam do 26 gigawatów, tak, w pewne dni w roku dochodzi do 26 gigawatów, tak normalnie jest to 22, więc zbliżamy się do takiego już, no, do maksymalnych tych możliwości naszego systemu wytwórczych. Tak właśnie patrzę, szukam, ale to teraz na szybko chciałem coś sprawdzić, ale no, w internecie nie będę szukał.
To może zostawmy na chwilę temat tego poboru, ponieważ nasi słuchacze zapewne zarzuceni cyframi, różnymi tutaj też przykładami, zapewne chcą także usłyszeć taki bardziej już ich dotyczącej wiedzy. Stąd ja myślę, że zrobimy sobie chwilę przerwy, a po przerwie dokończymy temat elektrowni, no i wrócimy do tych podstawowych gospodarstw domowych, które po prostu bez prądu często nie są w stanie realizować codziennych czynności, łącznie z tym, że ciężko ugotować posiłek już w niektórych gospodarstwach domowych, czy ogrzać dom bez energii elektrycznej. Ale o tym porozmawiamy sobie po przerwie muzycznej.
Strefa młodych na 103 i 106 FM.
Wracamy do naszej energetycznej strefy młodych. Naszym gościem dzisiaj jest doktor inżynier Szymon Wermiński. Całkiem niedawno obroniłeś doktorat na Uniwersytecie Zielonogórskim. Właśnie Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki. Stąd sporo też zainteresowań twoich związanych z dostarczaniem energii elektrycznej, wykorzystywaniem jej w codzienności i też zauważaniu jej w naszym otoczeniu, bo tak jak wspomnieliśmy na samym początku naszej audycji i to podkreślałeś, że no właśnie, tak jak zdrowie, często nie doceniamy tej energii elektrycznej, aż nam jej zabraknie. Tak samo byłoby zapewne z internetem, no ale wróćmy do energii elektrycznej. Rozmawialiśmy sobie trochę o tym, jak system energii elektrycznej wygląda w Polsce i rozmawialiśmy sobie trochę o blackoutach, no i o tym, że gdy wzrośnie zapotrzebowanie na energię elektryczną, no to nagle może się pojawić problem w sieci i takie wzrosty bywają i one mogą być także spowodowane przez, i pytanie do ciebie w takim razie, czy one mogą być spowodowane przez zwykłych konsumentów, przez takich jak my, którzy, nie wiem, włączą nagle wszystkie urządzenia w swoim domu i to się udzieli na przykład większej ilości osób?
Tak, no tutaj jeśli chodzi o cały system i generalnie jest coś takiego jak szczyt wieczorny i tu faktycznie gospodarstwa domowe, czyli tak zwane z grupy G, G11 czy G12, ale ogólnie G jako gospodarstwa domowe, tutaj głównie my mamy udział w tym szczycie wieczornym, taki w okolicach godziny.
Wchodzimy po pracy, gotujemy, włączamy pralkę, zmywarkę, włączamy telewizor i nie wiem, czajnik jeszcze bezprzewodowy w cudzysłowie oczywiście, bo on przecież na prąd jest. No i nagle się robi problem. A jeszcze odkurzamy. No właśnie, to jeszcze chciałem cię zapytać, które z tych urządzeń to najwięcej prądu nam zużywają, ale to może za chwilę.
Tak, tak. No tutaj, a skąd mogą też wyniknąć, bo tak, bo to są zawsze, no, szukam takiej najkrótszej drogi, żeby wyjaśnić, skąd mogą być powody tego braku energii elektrycznej. To była taka sytuacja też niedawno, to operator sieci systemu przesyłowego tym pisał nawet na stronie swojej, mówiąc potocznie, nie powiało tam, gdzie miało powiać i zamiast 5 gigawatów był 1 gigawat energii albo mniej. Gdzieś jeszcze w innym miejscu w Europie nie było tyle, co się spodziewano i nagle się okazał problem. Więc to tak z całkiem prozaicznych powodów, pomijając tutaj sytuację jakichś burz czy wichur, które są naturalnie, zniszczą po prostu coś, ale mówimy o takich sytuacjach powiedzmy naturalnych, gdzie nie było tyle energii niż planowano, no to jest problem. To jest problem i mieliśmy też sytuację, kiedy były upały parę lat temu, gdzie trzeba było ograniczać zakładom moce. Nie mogli tyle zużywać. Więc
czyli najpierw wyłącza się przemysł, a dopiero potem odbiorców końcowych? Tak to można jakoś usystematyzować?
Tak, no tak w skrócie mówiąc, tak, są tak zwane stopnie zasilania i są zakłady energetyczne, znaczy są zakłady przemysłowe, które są podłączone na przykład bezpośrednio do średniego napięcia. Mają swoje stacje elektroenergetyczne i wtedy się na przykład ogranicza im moc. No, odbiorcom najpóźniej oczywiście szpitale zostają i te takie kluczowe instytucje, no to one mają zasilanie awaryjne i są bardzo dbasi o to zasilanie, no, z powodów oczywistych. Natomiast tak, no zakłady przemysłowe tutaj się odłącza. są straty jest niestety, no komuś trzeba odłączyć i teraz jakby odłączyli ludziom, no to ci ludzie jakby przyszli do domu, to też nie mieliby za bardzo jak odpocząć, więc nie wiadomo co lepsze, czy wyłączyć pracownikom, bo jak włączymy ludziom, no to są też pracownicy jakichś takich albo innych firm.
Jasne.
I nie wiadomo jak nie ma takiego idealnego rozwiązania, jak jest problem. I tak myślę, bo...
Może być sytuacja taka, że w tym momencie zbyt dużo odbiorców będzie chciało z tego prądu korzystać. No i wtedy są potrzebne odłączenia. No to pytanie, czy my jako konsumenci jesteśmy w stanie takie zaburzenie w sieci wywołać?
Jesteśmy w stanie, no tylko jako gospodarstw domowych w Polsce jest 14 milionów w zaokrągleniu mieszkań, czyli tak zwanych mieszkań, gospodarstw domowych, tych, którzy korzystają z grupy G taryfowej. No i przy pewnej synchronizacji tak, no to jesteśmy w stanie. Teraz chociażby problem jest z instalacjami fotowoltaicznymi, tylko to jakby w inną stronę idzie, że nie można oddawać energii do sieci. To jest taki przykład takiej jakby trochę synchronizacji tej energii, która jest generowana ze słońca i lokalnie na małych obszarach problem jest taki, że profil napięciowy się zwiększa, czyli wartość skuteczna napięcia, jak przekroczy 253 V, czyli to jest 10% od znamionowej wartości, przekroczy pewną wartość, no to inwertery muszą się odłączyć od sieci. Ktoś mówi, no kupiłem fotowoltaikę, zainstalowałem, nie mogę generować. I te problemy są zgłaszane w całej Polsce tak naprawdę. I bo operatorzy systemów dystrybucyjnych gdzieś to chcą, próbują może ukryć się wstydą, mówiąc potocznie, ale tak naprawdę no to problem był znany. Wiadomo było, że tak będzie i wszyscy mają ten problem.
Mhm. Ale to nie o fotowoltaikę w tym momencie jeszcze chciałem pytać, chociaż chyba w tej audycji nie zdążymy wszystkiego powiedzieć, bo już się zrobiła nam godzina dość późna. Za chwilę będzie za 6:21, a jeszcze chciałem cię podpytać o tych wszystkich nas i o te urządzenia, które my finalnie używamy sobie codziennie. I które też generują największe zużycie, nie generują, tylko pobierają największą ilość energii. Jak to jest w tych naszych domach? Teraz mamy te energooszczędne światło, czyli tak zwane LEDy, diody, tak? Ale są inne urządzenia, które w domu także sporo energii pobierają. To jak to jest?
Tak, faktycznie już wchodzę na tory, bo się zboczyłem z tematu. Jeśli chodzi o na przykład popularne lodówka, chłodziarko, zamrażarka, no to taka mniej więcej dwumetrowa, 1,80 m, mówimy o takiej typowej wielkości, no to ona z tych nowych takich to nawet potrafią 8 zł na miesiąc zużyć energii elektrycznej. Takie starsze trochę w mniejszej klasie efektywności do 14 zł mogły zużyć, to jest ten poziom kosztów. Czajnik, no to zależy jak często włączamy czajnik, to tak mniej więcej może być 10-20 zł. Trudno powiedzieć, no zależy jak kto tam używa czajnik.
Mamy jeszcze indukcyjne przecież gotowanie, prawda? Na indukcji to też prąd.
Tak, też jest prąd. No tutaj też zależy jak kto używa, no bo jeden gotuje mało, a jest jakaś rodzina pięcioosobowa i tam non-stop na przykład jest włączony, więc to może być koszt, nie wiem, od 10 zł, 20 do no i nawet tam 60 zł. Zależy mu jak kto gotuje, więc ciężko tak jednoznacznie powiedzieć.
No i większa rodzina, tym pobór prądu zapewne większy wśród tych wszystkich urządzeń, bo jeszcze pralka nam dochodzi, tam też silniki elektryczne, tak, odkurzacz.
Pralka tak naprawdę, jak nie włączymy prania na dużą temperaturę, czyli takie 30 stopni, to na energię elektryczną zużyje tam mniej więcej za 40 groszy, to nie jest duży poziom. Oczywiście jak będziemy jakieś tam ręczniki brać żeby bakterii się pozbyć na wyższej temperaturze, na 60 stopniach, no to będzie trochę więcej, to może być złotówka. Pralce woda też jest tym medium, które jest zużywane, natomiast na tych niskich temperaturach ona aż tak dużo energii nie pobierze. I samo kręcenie się silnika w pralce też, ona znikomą energię pobiera, taką niedużą w aspekcie gospodarstwa domowego. Tam podgrzewanie wody najwięcej pobiera.
Czyli krótko mówiąc, my jako gospodarstwa domowe tak szybko takich dużych zmian w sieciach przesyłowych nie jesteśmy w stanie wywołać, no chyba, że będziemy synchronicznie się umawiać i o określonej godzinie wszyscy włączać w całej Polsce określone urządzenia, to może coś się wtedy stać, jak dobrze cię zrozumiałem.
Tak, no trudno było może mi tylko tak krótko odpowiedzieć na to pytanie, bo tak szukałem jakiejś krótkiej drogi, może idealnie nie znalazłem, ale no Generalnie tak. Są te akcje takie typu godzina dla ziemi, gdzie w jednym czasie się wszyscy omawiają, że coś wyłączają. I co do idei, oczywiście akcja jest fajna, że pokazuje, zwraca uwagę na to, żeby oszczędzać energię, ale co do wykonania jest troszeczkę średnio, bo synchroniczne załączanie czegoś i wyłączanie i załączanie jest niedobre dla systemu, więc takie właśnie w jednym chwili.
A to ciekawe, czyli krótko mówiąc, tak, wyłączajmy, ale nie wszyscy jednocześnie.
Ale synchronicznie, tak jest,
ale wyłączajmy, nie synchronicznie.
A nie jednocześnie.
No cóż, chciałoby się więcej o tym porozmawiać, bo to niezwykle ciekawy temat, ale czas naszej audycji dobiegł końca. W takim razie pozostaje mi pożegnać się z tobą i zaprosić może jeszcze na antenę Radia Zachód właśnie w tym kontekście, oby w bardziej przyjemnych i sprzyjających okolicznościach, żebyśmy mogli porozmawiać. Tego sobie życzmy. Moim Państwa gościem był doktor inżynier Szymon Wermiński z Uniwersytetu Zielonogórskiego. Bardzo dziękuję Ci za spotkanie.
Również bardzo dziękuję, pozdrawiam. Dobrej nocy.
A Państwa zapraszam na kolejną Strefę Młodych za tydzień, jak zwykle w poniedziałki po godzinie 20. Do usłyszenia.